Cześć, to jest 75. odcinek podcastu Parsec Pro Toto, w którym rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, a konkretnie teraz rozmawiamy o serialu Gwiezdne Wojny Ahsoka, dziś o odcinku 7. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Jędrek.
Jędrek, jak ci się podobał 7. odcinek Ahsoki Dreams and Madness? Chyba dobrze zanotowałem.
Tak, nie jest to mój ulubiony odcinek tego serialu i będę chyba trochę narzekał dzisiaj.
O, super, bo ja też będę trochę narzekał, to sobie ponarzekamy. To jest taki podcast, w którym rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach i wcale nie często narzekamy, bo i ty, i ja bardzo lubimy Gwiezdne Wojny, tak się składa. Ten odcinek, 7, przedostatni odcinek serialu pierwszego sezonu serialu Ahsoka, dobrze liczę, przedostatni, prawda? Czy myślisz, że to jest początek wielkiego finału? Czy to, co zobaczyliśmy, to jest pierwsza część wielkiego finału tej wielkiej, epickiej historii, którą przygotował dla nas Dave Filoni?
No właśnie nie. Właśnie bardzo dziwny był ten odcinek. Przede wszystkim mój główny zarzut to, że nagle wszystko tak przyspieszyło, w sensie działo się, można na to spojrzeć pozytywnie, że dużo było akcji, ale też mam wrażenie, że kosztem rozmów, dialogów i te przesuwanie tych pionków po planszy było, jak na to, w jakim tempie to wcześniej szło, wydawało mi się strasznie takim strasznym zgrzytem. Nie wiem, czy to też była kwestia reżyserii, czy tylko scenariusza, ale no coś mnie nie siadło w tym odcinku.
Mhm. Ja ci powiem co, bo ja też się zastanawiałem nad tym, co jest nie tak. I tutaj ja mam dwa zarzuty do tego odcinka, takie główne moje. W ogóle ten odcinek wyreżyserowała Geeta Vasant-Patel, prawdopodobnie. Zniszczyłem jej imię, ale i nazwisko. To jest osoba, która wyreżyserowała między innymi taki film dokumentalny Meet the Patels o swojej własnej rodzinie. Ale oprócz tego, jeżeli chodzi o fantasy, no to robiła już między innymi Dom Smoka, Ród Smoka to się nazywało, tak? Mhm. Czyli spin-off Gry o Tron. No więc niby jakieś doświadczenie w
HBO.
W HBO ma.
Dobrze.
Z HBO przejście do Disney Plus myślę, że ma dosyć nieudane. Myślę, że to jest kwestia dziwacznej reżyserii. Myślę, że w tym odcinku ten odcinek ratuje to, że jest wyreżyserowany, w sensie, że jest stworzony przez ekipę ekspertów, którzy robili to już wcześniej. Ale jeżeli chodzi o poprowadzenie aktorów.
Bardzo dziwnie aktorzy wpadli w tym odcinku, prawda?
To też dlatego, i to jest mój drugi zarzut, bo w ogóle, bo tu to jest kwestia tego, jak w ogóle, jak, co robią aktorzy, jak to robią i tak dalej. I to jest takie nawet na takim właśnie poziomie, jak są prowadzeni. Druga rzecz to jest strasznie dziwna choreografia, ale głównie.
I cięcia dziwne po prostu.
Głównie w tym odcinku no jednak zgrzytają no niewiarygodne dialogi. Myślę, że dialog między Ezrą a Sabine, jak jadą na tym czymś.
Ja nie wiem, o co chodziło. To ta sama osoba to pisała. Nie wiem, czy po prostu się wyczerpało pióro wieczne, którym pisze Filoni te scenariusze, ale było bardzo źle.
Słuchaj, oni, co już wspominaliśmy o tym w tym podcaście parokrotnie, no Dave Filoni, no wiesz, to nie jest poziom Andora. Nie?
I on nie pisze, ale jest lepiej niż Favreau, który pisze Mandalorianina.
Tak. I to jest jakby gdzieś pomiędzy Favreau a Gilroy. I to jest gdzieś pomiędzy nimi. Nie? I jakby te jego dialogi to nie jest mistrzostwo świata. On czasami sobie pozwala na takie, wiesz, klanki rzeczy albo na takie przyciężkawe jakieś te. Ale ten dialog, słuchaj, jest dla mnie no nie do uratowania. Ja w ogóle od niego chciałbym zacząć. Wrócimy sobie do innych rzeczy.
W ogóle już to się zaczęło bardzo jakąś taką sugestywną sceną Sabine wstającej z kolan. To już było bardzo dziwne. Rozumiem, że ona spała po prostu, ale jakoś już początek był dziwny i też jak oni byli ujęci, w sensie jakoś jako dołu ona była pokazywana, jakoś zupełnie inaczej ta aktorka wyglądała przez to dziwne ujęcie. I nie pomogło to, że ten dialog w ogóle nic nie prowadzi. Oni nie chcą ze sobą rozmawiać i muszą robić ciągle miny wypełniające przestrzeń, gdzie brakuje dialogu.
Oni o niczym nie rozmawiali. Mi się wydaje, że mają o czym gadać. I można było zrobić zajebisty... W sensie, jeżeli ktoś ma... Wiesz, co chodzi? Jeżeli ktoś w Gwiezdnych Wojnach ma komuś opowiedzieć historię z oryginalnej trylogii na przykład, no to możesz to zrobić. Możesz to zrobić zabawnie, a możesz to wykorzystać jakoś fajnie. A ten dialog, ja tylko chciałem zacytować, nie zanotowałem nic, więc cytuję z pamięci, ale w tym dialogu jest mniej więcej tak. No to co? Streściłaś mi już, co się wydarzyło przez te lata, kiedy mnie nie było. Zlikwidowano, tak, nie, upadło Imperium?
Bitwa o Endor, tak.
I ona dopowiada, o, bitwa do Endor, tak jak ty dopowiedziałeś. Odgrywamy tutaj ten dialog. I później on mówi, i imperator nie żyje. A ona, no chyba, że tak,
tak, tak twierdzą.
To właśnie, że tak twierdzą.
To jest akurat ważna informacja.
I potem ona coś tam dorzuca jeszcze już tam z tych post...
No, że jest Nowa Republika.
Nowa Republika i tak dalej. I, no i cisza. Masz coś takiego, wow, czemu oni w ogóle to mówią? Czemu w ten sposób to mówią?
Nie no, jeszcze ustalili, co się działo zresztą załogi, czyli że Hera jest na czele floty,
co się dzieje z,
a że Zeb szkoli rekrutów.
Tak, co się dzieje z bohaterami serialu Rebels? No i w ogóle czemu? No i to jest przerwane jakby tym. I tutaj jest w ogóle moje pytanie. Bo w ogóle pociągnijmy ten wątek na razie, dobra? Wrócimy jeszcze do pozostałych. Tak troszeczkę będę skakał, ale no to jest przerwane tym, że ona ma wizję tego, że przyleciała Ahsoka. Tak? W sensie ona się próbuje z nią skomunikować i tak dalej.
Ale... Akurat od razu powiem, że Ahsoka jest najjaśniejszym punktem tego odcinka dla mnie.
Bo to Ahsoka biała.
Tak.
Ahsoka the white, ale...
Ahsoka i oczywiście droid.
Tak, Huyang też był prześmieszny w tym odcinku. Ale ja mam do ciebie takie pytanie i oczekuję pełnej odpowiedzi. Czym się zajmował Ezra przez ostatnią dekadę?
No właśnie... To jest niesamowite, że spotykamy go mieszkającego 10 lat z Noti, którzy mają też...
Ale od 10 lat z nimi mieszka?
I nie wiemy, co on robił. I on też nie opowiada za bardzo, poza tym, że oni go przyjęli i dali mu ten pod, w którym może teraz się przemieszczać. Nie wiem, ja po prostu myślałem, że tak jak poprzedni odcinek się tak urwał dosyć, ich rozmowa się tak urwała, co już było dosyć dziwne, ale okej. Okay. Zakładałem, że po prostu... Ten odcinek poświęci dużo czasu na postać Ezry w ogóle, dla widzów, którzy go nie znają. I że widzowie, którzy nie znają Ezry, dowiedzą się o Ezrze sporo poprzez jego historię, tego, co on w zasadzie robił 10 lat w innej galaktyce.
No bo to jest teraz dla nas najważniejsze. Nie, my już wiemy jakby z kontekstu tego serialu, wiemy, że Ezra jest ich przyjacielem, którego oni poszukiwali. Nawet nie musimy nic wiedzieć wcześniej, ale to jest dobra okazja, tak, żeby opowiedzieć, co się działo przez 10 lat.
I w ogóle... To się nie wydarzyło. Co więcej, oni nawet chyba nie rozmawiają o wielkim admirale Thrawnie. W sensie on nie opowiedział o tym, jak on się tu dostał razem z nim, czego widzowie nie wiedzą cały czas. My tylko to widzieliśmy w animacji, w sensie my, no. Fani, którzy oglądają animację. Sabine mu cały czas nie mówi, że tak ogólnie to Thrawn siedzi w swoim niszczycielu i zaraz się stamtąd zwinie.
A on tego nie wie?
No chyba nie, no, to jest na ekranie tego nie powiedzieli.
A po co, to jest moje drugie pytanie do ciebie, po co Ezra poleciał tutaj?
Żeby powstrzymać admirała przed zniszczeniem jego ojczystej planety Lothal. Tak?
Ale on go wysłał tam, tak? Wysłał tam razem z jego statkiem Chimerą. Tak? A sam Ezra poleciał na...
Nie, no z nim był na pokładzie statku.
Razem z nim był na pokładzie, okej.
Okay. On się poświęcił jakby i on go tam za pomocą mocy po prostu przytrzymał i ułatwił tym wielorybom przeniesienie tego statku. Więc oni przenieśli się razem w tą hiperprzestrzeń międzygalaktyczną, razem się przenieśli na pokładzie Chimery.
I on się jakby poświęcił w takim sensie, że został na tym pokładzie i o to chodziło tylko. To nie, on nie poleciał tam z Thrawnem po to, żeby coś... Nie. Robić tylko po prostu. Ale
chciał uratować Lothal i to było jedyne... Bo czyli pamiętasz, on, Admiro wtedy chciał, z tego co pamiętam, zbombardować powierzchnię planety. Więc no, motywacja
I w ogóle i ściągał tam posiłki, żeby tam w ogóle to Imperium zaatakowało Lothal i tak dalej. To jest, tak, to jest piękne w tym epilogu do Rebelsów, jak Sabine mówi, no oczekiwany najazd na Lothal nigdy nie nastąpił. No i potem już upadł Imperium. Ale i oni polecieli tam razem i jak... Czyli póki co możemy się domyśleć, że jak dolecieli już na miejsce, Ezra szybko uciekł te 10 kilometrów od... Bo to jest gdzieś w ogóle obok, gdzie ona tam dojechała na tym pso-szczurze.
Cholerze.
I on przez 10 lat nie znalazł Ezry?
Wiesz, może nie szukał za bardzo. Miał go dosyć. Ciche dni zapadły między nimi na wiele lat po prostu. Nie wiem, to po prostu się...
Okay, bo to...
Nie powiem, że się kupy nie trzyma, bo po prostu nikt nie jest zainteresowany, żeby nam za pomocą, wiesz, kilku linijek tekstu nakreślić jakoś jego życie. No i... Wiesz, o co chodzi? On mówi, że Noti go dobrze przyjęli i dali mu pod, stojąc w tym podzie. Jakby mogłem się domyślić, że pewnie dostałeś go od nich, a nie... Tak. Chodzi mi, że też, no po prostu bardzo było to słowo napisane. Ale może zacznijmy od pierwszej sceny?
No dobra, to możemy już wrócić. Po prostu ja tylko jeszcze takie
jedno zdanie. Jeszcze mam ci odpowiedzieć wydaje na jakieś pytanie.
Nie, tu już odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania, bo ja chciałem wiedzieć po prostu, czy ja coś przegapiłem, albo czy był jakiś serial pomiędzy Rebelsami a tym, który opowiadał, albo jakaś książka, która opowiadała o tym, co się działo tam z Ezrą. Jeszcze tylko takie jedno zdanie dorzucę, że po prostu chodzi o to, że jeżeli już tak budujesz w ogóle wątek w ten sposób, że bohater do końca nie opowiada o tym, co się wydarzyło na miejscu, nie? Trochę tak jest zbudowana dziewczyna Hanna Solo pierwsza, Kira. Nie, że jakby to jest takie niedopowiedziane, co ona robiła w czasie, gdy się nie znała z Hannem Solo. No, ale
jakby, między Corellią a tym, jak ją spotykał już, jak pracuje dla
tak, Crimson Dawn, tak, świtu. To, no ale to jest część plotu, nie? Jakby to, że on tego nie wie, my tak tego nie wiemy, to są tylko jakieś domysły, takie to jest niedopowiedziane i tak dalej. Fajnie, to jest po prostu jakoś rozegrane. A tutaj to jest takie, no nie jest to niczym innym wypełnione, to nie jest jakaś tajemnica, co się z nim działo. Takie po prostu mam wrażenie, że to jest niezrealizowane, że to jest jakieś coś.
Ja nie wiem, czy to już nie jest taka klątwa.
Komuś wypadła kartka ze scenariusza.
Być może, ale bardziej myślę, że to jest taka klątwa niestety tej takiej transmedialności Gwiezdnych Wojen, czyli że Filoni w ogóle się tym nie zajmuje, bo wie, że zaraz jakaś książka będzie o tym, albo jakiś komiks, który opowie te 10 lat, albo wiesz, Timothy Zahn napisze kolejną trylogię, co robił Thrawn przez 10 lat
w innej galaktyce.
I wiesz, w tym sensie klątwa, że jak się jest takim twórcą, który wie, że tak działają Gwiezdne Wojny, że jak czegoś nie opowiesz na ekranie, to będzie to w grze, w komiksie, to możesz tak trochę olać pewne rzeczy. I być może jest tak, że to, wiesz, już na pewno się nie dowiemy, bo mamy już tylko jeden odcinek i raczej będzie akcja iść do przodu, żeby rozwiązać inne wątki, które się akurat zawiązały w tym serialu. Także myślę, że to jest taka niespodziewana słabość jednak wynikające z tego, że jest to kontynuacja Rebelsów, a jednocześnie ta historia aż tak nie jest zainteresowana kończeniem Rebelsów. Nie?
No to jest ciekawe, że oglądamy ten live action sequel do Rebelsów, który ma jednak to bardzo trudne zadanie, o którym właściwie no co tydzień rozmawiamy teraz, nie? Że jakby jak ten serial to robi, że nie chcąc być kontynuacją Rebelsów, nią jest przy okazji i jak musi to ułatwiać wszystkim, którzy nie widzieli tego wcześniej i tak dalej.
A inna rzecz to jest też taka pułapka i to nie są tylko Gwiezdne Wojny, tylko w ogóle takich opowieści, że jest taka cała zagadka, że czegoś odnaleźć, gdzie on może być, te poszukiwania, to na czym spędziliśmy poprzednie 6 odcinków, to jest bardzo ekscytujące i to bardzo dobrze działa też w serialach tego typu zagadki, ale też bardzo często, kiedy on już dochodzi do rozwiązania, to co po tym rozwiązaniu jest zaproponowane, już nie jest takie ekscytujące. Jeszcze nie będę, wiesz, nie chcę przekreślać, bo jeszcze nam został jeden odcinek.
Nie no, finał dopiero za tydzień.
Właśnie, ale póki co na pewno ten dotarcie do Thrawna było bardziej ekscytujące niż to, czego się dowiadujemy o Ezrze i tak naprawdę o Thrawnie też w tym odcinku.
Chociaż oczywiście ten Thrawn jest pewnie w ogóle jako postać też jako to wszystko, co go otacza, dużo ciekawsze niż po prostu Ezra, który siedział z tymi z żółwiami ninja tam gdzieś na uboczu. Trochę tak jak ten serial traktował ten wątek Ezry, to było jakby takie, wiesz, to szukanie tych dwóch postaci naraz i takie ciągle, wiesz, o ile Villain w historii może się wydawać, przez cały czas jest taki intrygujący, nie? Bo fajnie jest nie wiedzieć wszystkiego o złolu, który nam zagraża. A Ezra też przy okazji, oprócz tego, że był przyjacielem wszystkich, to dla takich osób postronnych, które oglądały ten serial, to był chyba najmniej ciekawy wątek, no i też to rozwiązanie jest chyba najmniej ciekawe. Ale skoro już tak wcześniej nawiązałeś do pierwszej sceny, to do niej faktycznie wróćmy.
No bo zaczynamy w ogóle na Coruscant, w siedzibie Szokujące. Wielkiej Republiki.
I właśnie gdzie jesteśmy? To jest nowy senat? Co to jest?
Nie, to nie jest nowy senat. To jest, nie jest to powiedziane, ale wydaje mi się, że to jest ten sam budynek, który widzieliśmy w The Mandalorian, czyli to jest siedziba Nowej Republiki. I to jest raczej jakieś takie miejsce, gdzie się przysłuchuje wojskowych.
Okej, bo tam padło takie...
Jakiś trybunał, coś takiego.
Okej, takie hasło padło Defense Council. Ja nie wiem, czy to się odnosiło do tego, czy to jest to, co... Czy to jest tylko to coś, o czym mówił C-3PO w tym swoim...
C-3PO powiedział, że tak, że Leia jakby stoi na czele chyba tej
Defense Council.
Co, obronny...
No taka rada...
Rada obrony.
Rada obrony.
Rada obrony galaktycznej.
Dokładnie. W tym w każdym razie pomieszczeniu, które wygląda jak taka sala sądowa trochę, tylko że przewodzi jej...
No Wojtek, ja pomyślałem, jak się zaczął ten odcinek, że może w końcu twoje się spełni marzenie, bo ty zawsze prosiłeś o dramat sądowy w Gwiezdnych Wojnach i już byliśmy blisko.
Byliśmy blisko, tylko że...
Tylko że zamiast dramatu był easter egg.
Był easter egg i w ogóle dużo krzyczenia tego senatora, który w ogóle jest jakąś, no już na tym etapie oni chyba powinni się go pozbyć, skoro on tak
karykaturalnie niekompetentny.
W ogóle on nic nie chce sprawdzić i niczego nie chce w ogóle dociekać.
Ale też nie ma żadnych argumentów, tylko o, ale zmyśliłaś.
No.
Nie ma czegoś takiego jak imperium. Nigdy nie było imperium. Tak jakby, wiesz o co chodzi, jakiś płaskoziemiec w zasadzie.
Tak, więc nie... tak, to jakaś taka... jeżeli tak ma być napisany ten dramat sądowy, Jędrek, to ja nie chcę tego oglądać.
Nie, no ta pierwsza scena była dosyć zabawna, bo miałem poczucie, że to jest taki totalny jakiś fanfic, w sensie... Mon Mothma, obok chyba siedział admirał Akbar, który nie
właśnie
powiedział słowa.
Tak wyglądał, jak
admirał Akbar. Ja nie znam tych dobrze tych, bo miał tą wojskową kurtkę. I ja nie znam, Wojtek, zaskoczę cię, ale nie znam jakby tych stopni wojskowych.
What?
Więc nie wiem, czy to był admirał, ale wyglądał jak admirał Akbar.
On już może teraz nie jest admirałem, tylko jeszcze kimś wyżej po tych wszystkich wojnach. Chociaż nie, oni go chyba nazywają admirałem Akbarem jeszcze w...
Force Awakens jest admirałem.
No właśnie.
I w The Last Jedi. Ja myślę, że to był on jednak.
Więc albo masz rację, albo jesteś rasistą. Jakby tutaj nie jest to jasne.
Ale nie, no ale wyglądał jak... Widzieliśmy już wielu Mon Calamari.
To prawda.
Wyglądał jak admirał Akbar.
Wyglądał jak admirał Akbar, zgadzam się. I też tak przypuszczam, że to jest prawdopodobne.
I raczej chodziło o niego. No. Po prostu.
Tak.
Tylko wydaje mi się, że też jest tak, że ten aktor, który podkładał głos, nie żyje.
A i dlatego nie są w stanie tego wygenerować.
To jest ten jedyny głos, którego nie są w stanie wygenerować. It's właśnie, a trap, jest już nie do powtórzenia.
Zastanawiałem się, no właśnie, bo tylko w sumie miał tę jedną linijkę, więc może ten, nie no, wiem, że miał więcej, ale jak wrócił, w każdym razie jak wrócił już C-3PO, którego, powiem ci tak, nie spodziewałem się C-3PO w tym odcinku, ale...
I co, ucieszyłeś się.
Ale pomyślałem sobie, że niewykluczone, że do tej sceny za chwilę wejdzie Leia. Więc jak się pojawił C-3PO, to mówię, o, ciekawe, czy zaraz za nim wejdzie Leia. Bo to wszystko tak pasowało, nie? W sensie to tak. Ona, wiemy już z poprzednich odcinków, że to ona właśnie kryła dupę Herze i całej tej w ogóle operacji.
Ale ja myślę, że to jest do trzech razy sztuka, że jeszcze ona się pojawi po prostu. Już tak w ten sposób wprowadzają, tak bawiąc się z naszymi oczekiwaniami, co to będzie, czy to będzie komputer, czy to będzie nowa aktorka.
Czyli ona
czy to będzie aktorka z Obi-Wana, która będzie zrobiona w komputerze na staro. Wiesz, już, oni już są w stanie wydać pieniądze teraz, by postarzać dziesięciolatki.
To prawda, to mogłoby się wydarzyć. W sensie, w Lucasfilmie na pewno pojawił się ten pomysł i to było tak, że oni to powiesili na tej korkowej tablicy i było tak, okej, jeszcze nie skreślamy tego, trzeba to pomyśleć, sprawdźmy, jaka jest technologia i kto jest w stanie się tym zająć i czy możemy tę dziewczynkę, Linda Blair ona się chyba nazywała, nie? I czy da się w komputerze tak miksować Lindę Blair i Carrie Fisher, żeby wyszła z tego jedna osoba, nie? Coś w tym stylu na pewno kombinują.
W zasadzie pomyślałem, że straszny błąd oni popełnili, że pozwolili zagrać Force Awakens córce Carrie Fisher,
prawda.
Czyli...
no teraz nie przypomnę sobie, ale tak.
Z American Horror Story między innymi, bo była idealną Leją.
To prawda, to prawda.
I to też byłoby takie bardzo gwiezdnowojenne, że okej, no to przynajmniej niech córka prawdziwa teraz dalej ciągnie tę postać i wtedy przez setki lat mogą Gwiezdne Wojny, o ile będą się rozmnażać aktorzy, być cały czas, wiesz, kontynuowane.
Tak, bo też fani, wiesz jakby to zadziałało w fandomie, nie? To by było coś takiego, okej, ona ma prawo w ogóle grać księżniczkę Leję. W sensie jakby myślę, że nie byłoby takiego pisku fanów na ten temat, że nie wolno tego robić, nie? Ale kto wie, no może ona jeszcze może to robić. Może grać ją pomiędzy epizodami albo pomiędzy trylogiami.
No
może
i w komputerze
dozwolone.
Się przerobi jej twarz na twarz matki oczywiście. Nie?
No,
albo wymiesza się twarz matki z twarzą dziesięcioletniej Leii.
Ja właśnie myślę...
I nałoży na córkę Carrie Fisher. To jest ten poziom, w którym Gwiezdne Wojny disneyowskie mogą pójść.
To by było świetne, jakby ona nie mogła używać swojej twarzy, tylko właśnie by używała tej Lindy Blair zmiksowanej z Carrie Fisher. Ale okej, słuchaj, Carrie Fisher ani w ogóle księżniczka Leia nie pojawiają się w tym
Ale
odcinku.
Może się pojawić, bo Leia już się pojawiła. Zarówno w Rogue One, ale też przecież w Rise of Skywalker. Wiem, że wróciłeś to z pamięci, ale pojawiła się też w Rise of Skywalker. Co prawda nie powiedziała
słowa. Właśnie z
tego
okresu się pojawiła.
Z tego okresu dokładnie. Więc
tak.
Mają jakby to w komputerze zapisane... ten plik mają, nie?
No i teraz mogą już to zrobić lepiej niż to było robione.
Więc myślę, że ona się pojawi, obstawiam, że za tydzień się pojawi. Może jako, wiesz, jako hologram, bo to będzie łatwiej nawet zrobić.
Okej, okay, ona się na bank pojawi jako hologram. Dobrze, no to słuchaj, zapisuję to, Jędrek, jako twoje przewidywanie. Zobaczymy, czy się spełni. A jak nie, to wylatujesz z podcastu i ktoś inny cię zastąpi za dwa tygodnie. Ale słuchaj, ta scena jest właściwie o czym? Ta scena jest o tym, że...
Że Leia ratuje tyłek Herze.
Raz.
Hera, która się przebrała.
Też byłem właśnie
wyglądała bardziej jak generałka niż jak cartoon character, nie?
No ale ten plan Lei i Hery, rozumiem, że przejrzała Mon Mothma.
Tak, która jak rozumiem po prostu...
Jest z tym okej. Okay.
Nie wiem, ten jeden senator ma jakąś straszną władzę, że wszyscy po prostu muszą robić, wiesz, muszą aż takie robić jakieś teatry polityczne z wykorzystaniem C-3PO, żeby jego przekonać, bo jak jego odbruchają, to już generalnie już nie grozi nic Herze.
Właśnie, nie wiem
jak... Admiral Akbar nawet nie zabrał głosu, żeby powiedzieć... To jest Hera, ona po prostu jest...
It's Hera!
Ale ona jest, wiesz, ona jest bohaterką rebelii, to nie jest jakiś tam byle generał.
A on się nazywa jak Zion, czy coś takiego, ten gościu?
Tak.
To...
Nie wiem, ja mam jakoś na X, ale...
Tak, jakiś Zion.
Wymawiają go z Z.
Chyba. No tak, Zion powiedzmy. No i to po prostu jest jakiś problem kompetencyjny między nim a Mon Mothmą na tym etapie.
No nie, okropna postać, taka wiesz, do bicia i patrzeć aż puchnie, więc może taki był pomysł, że chcemy mieć tego.
No ale tak nie będzie, mówiłem ci, że jego syn jest bohaterem serialu.
Ale może on jest wtyką, tak jak wtyką była ta świetna aktorka z The Mandalorian.
Może też był wtyką i może był...
Świetna w cudzysłowie oczywiście.
Mówisz o Karze Dun.
Nie, o tej podwójnej agentce.
A, genialna.
Też inna Street Fighterka. Ja
i chyba, też na nie? Tym, też na Coruscant swoją drogą.
No bo wiemy, że są ci faktycznie szpiegowie Imperium, więc może on jest wysoko
postawiony. Ale tak chyba nie jest, bo mówię ci, bo ten serial się dzieje między The Force Awakens a The Last Jedi i w tych 4 minutach między tymi serialami się tak równolegle dzieje, bo oni też oglądają animowane wersje niektórych scen z The Force Awakens i jego syn chyba nie jest synem zdrajcy, tylko jakiegoś takiego dobrego koleśa. No, ale nie pamiętam, może tak wcale nie było, może już zdrajcy.
Żaden z nas nie widział tego serialu, więc...
Właśnie ja widziałem i stąd jeszcze go właśnie tak nie do końca.
Nieświadomie. Ale
nieświadomie.
A nieświadomce go bierzałeś.
Dokładnie.
I na pewno jedna rzecz, którą nam ta scena przyniosła, jest ustawienie w chronologii serialu Ahsoka. Dzieje się ona, przynajmniej w tym momencie jesteśmy już po walce na Mandalore, bo pojawia się nasz ulubiony kapitan Teeva i mówi, i tak rzuca ten argument, że na Mandalore, i oni mówią, ale Moff Gideon to był pojedynczy tylko Warlord, czyli to już jest po tym, jak Mandalore została uwolniona z rąk Moff Gideona i został pokonany.
Okej, okay, bo wiesz o czym, słyszałem taką super plotę na temat, nie wiem czy tego, ale teraz mi to przypomniałeś, słyszałem super plotę na temat tego, że jest jedna scena w Ahsoce i to jest albo w odcinku 7, albo w odcinku 8, której przez to, że nie istnieją scenarzyści i aktorzy w Hollywood, przez ostatnie miesiące nie istnieli i właściwie do emisji tych odcinków też nie istnieli, nie można było przepisać jakiegoś jednego zdania, ani zrobić ADR, czyli jakby dogrania później w budce dźwiękowej dialogu
do już nagranej, do rzeczy,
nagranej tak. Już sceny, co się często robi po prostu, bo wtedy off-screen po prostu bohater mówi jakąś linię dialogu, która ma coś naprawić po prostu jakiś ten.
To czemu oni tak nie naprawili somehow Palpatine Returns?
I że
można było coś zmieścić tam.
Myślę,
innego.
Że oni chcieli tej.
Palpatine is cloned.
Myślę, że J.J. Abrams chciał tej sceny i całkiem celowo ją nakręcił, ale w każdym razie, że jest jakaś scena, która nie została poprawiona w Ahsoce w 7 albo w 8 odcinku, która jest jakimś continuity problem wobec innych seriali.
No to jest jedyna chyba, która na razie nam...
Więc teraz jak to powiedziałeś, to pomyślałem, że to może być ta, ale może to zupełnie też... nie jest ta i może ta plota nie jest prawdziwa. Ja tylko powtarzam ploty.
Tak, ale z tego co widzieliśmy, to nie póki co nie wiedzieliśmy gdzieś... W ogóle serial nam nic nie mówił o tym, że The Mandalorian się dział. To jest pierwsza z jakiejś... Poza tym, że Teeva się pojawił. Ale nie widzieliśmy, wiesz...
Wiemy, że Mandalorian się dział, wiemy, że drugi sezon się dział, no bo jakby zaczyna się od tego, że jest pojmana ta, nie?
Tak. W sensie nie wiemy jak z trzecim właśnie sezonem.
Tak, nie wiemy jak trzeci sezon się ma do tego serialu, no ale w każdym razie no już się wydarzył w takim razie, czyli to jest... Po kolei trzeba oglądać drugi sezon Mandaloriana, pierwszy tak. Sezon Ahsoki, trzeci... Nie,
tylko
trzeci
mówi, że to się dzieje równolegle, ale zakładam, że to mogło, wiesz, zacząć się w trakcie... W sensie, że akcja tego serialu mogła się zacząć w trakcie The Mandalorian, czyli jak on na przykład był... Coś robił mniej ważnego niż ratował Mandalor. Już nie pamiętam, co było w tym
trzecim sezonie.
Ja
mam nadzieję, że jest jakaś taka mała rzecz, która po prostu coś im, którą im zepsuli scenarzyści i aktorzy i że coś tam będzie tak na wieki wieków już nie działało, albo poprawią to dopiero po czasie, tak jak wymazali, pamiętasz, tego kolesia w jeansach z Mandalorianina, usunęli tę scenę niestety.
Pamiętam mem.
Już nie obejrzycie pana w jeansach na
No tak czy siak, ta pierwsza scena to miałem wrażenie bardzo taki fanfic, że przez to, że te wszystkie postaci się pojawiły i też tak nic nie wniosło. No. Nawet jak się zaczął ten odcinek i przypominali nam poprzednie odcinki, to nawet się zdziwiłem, o Hera będzie w tym odcinku. To żeby też nie zapomnieć o niej. Ale tak, to poza tym tak, że...
No dobrze.
No i przypomnienie nam, że Nowa Republika lekceważy to, że no już wiemy, w przyszłym odcinku Trump się po prostu pojawi, więc...
Nowa Republika w ogóle lekceważy wszystko.
Kropka.
Kropka, dokładnie. W następnej scenie widzimy...
Ale nie, jeszcze musisz mi odpowiedzieć, Wojtek, co z C-3PO? Czy był dobrze zrobiony, czy nie?
A, właśnie, bo to było moje pytanie a propos tego, że nie mieli, wiesz, że nie ma zbyt wielu tych próbek dźwięku Akbara, żeby móc później, żeby AI mógł robić ten dźwięk. Myślisz, że to Anthony Daniels?
Tak,
chyba tak, nie, bo on po prostu...
On przecież tylko czeka na takie rzeczy.
On to czeka, on ma budkę w domu, on to nagrywa w ogóle już zdalnie.
I on zawsze nagrywa w pełnym rynsztunku, oczywiście.
Na pewno. Ale
nie, na pewno on.
Ja myślę, że też jest, że jest niewykluczone, że w ogóle on jest, wiesz, on jest w to przebrany, więc jakby...
Ale to nie jest tak, że on po prostu ma taką jakąś dziuplę w tym Pinewood Studio, gdzie oni to nagrywają? Chociaż to jest chyba w Los Angeles akurat kręcone, nie? Nie w Londynie.
Myślę, że tak. Że
w Londynie chyba Andorra kręci. Mm-hmm.
Tak, ale no tak, no myślę, że po prostu, wiesz, albo ma, on ma budkę w domu po
nie,
prostu.
Nie, no wiadomo, to jest, on zawsze... On zawsze jest gotów, plus on też chyba w którymś momencie robił, pamiętasz, A Droid Story?
Tak, on w ogóle...
Cokolwiek stało się z tym projektem.
No właśnie, co trzeba zapytać Kathleen Kennedy, to nie było Droid Story, albo tak, Droid Story.
Droid Story tak
i nie wiadomo, czy to miało być animowane, czy to miało być aktorskie.
Nigdy to nie zostało potwierdzone, oni w którymś momencie wrzucili na sociale, w sensie po
też
prostu...
Też nikt nie dopytuje o to.
Wrzucili zdjęcie jego z Antoniego Danielsa. Mhm. Właśnie z hasłem, że A Droid Story powstaje.
Okej.
Okay. Chyba, no. Że to był jakiś swoją drogą sen albo koszmar, który przeżyłem. Ale wydaje mi się, że był taki moment, że wrzuciłem jakieś zdjęcie.
A propos, podzielę się z tobą moim dzisiejszym snem. I z wami też wszystkimi, pewnie was to interesuje. Śniło mi się, że w kinie były Gwiezdne Wojny. I zapomniałem o tym, że są w kinie Gwiezdne Wojny. I wybrałem się na coś innego i zobaczyłem plakat i pomyślałem sobie, o Boże, zapomniałem kompletnie, że są Gwiezdne Wojny w kinie. I w ogóle
stąd... Poszedłeś na Expendables 4 na przykład.
Coś w tym stylu. I w ogóle, ale jakby źródło mojego niepokoju w tym śnie było o tym, że sobie pomyślałem, o wow, że Gwiezdne Wojny są w nieciekawym stanie w ogóle w mojej głowie, skoro nie... zapomniałem o tym, że są w kinie i nie poszedłem na premierę. Więc...
No widzisz, to jest podświadomość, której się najbardziej boi Lucasfilm, że nikt nie pójdzie już tak jak na Indiana Jonesa, nikt nie pójdzie na Gwiezdne Wojny. To jest podświadomość... Słuchaj, zgrana z tym
my byliśmy na Indianie Jonesie i...
Tylko my. Dobrze, idąc dalej, kolejna scena, która nie miała zupełnie sensu, to był Holo Anakin. Wbrew naszym spekulacjom, Hayden Christensen jeszcze się pojawił.
Zupełnie bez sensu scena, ale słuchaj, świetnie wytłumaczona, bo jak trwała ta scena i ona tak Ahsoka walczyła z Anakinem, ale właściwie tak trenowała w rytm słów Anakina, tego co on tam mówił, i ta scena się skończyła i tak wiesz, no patrzę na tę scenę i myślę, no okej, no to jest kolejna scena z Anakinem Ahsoki, w której, wiesz, jakby dostaliśmy znowu scena, w której Anakin trenuje Ahsokę, a nie? On już jest dorosła, a on nie żyje, ba. Ale...
Tak, i on tylko rzuca takie member berries z Clone Warsów, że tu Asai Ventress, Count Dooku i chyba Grievous jeszcze wspomniany.
Grievous wszystkich z Wally wymienia i masz coś takiego, okej. Okay. I nagle się kończy ta scena i ona się odwraca i mówi do Huyanga, nagrał 20 tak. Ja mam coś takiego, o kurwa.
Ona podeszła do tej gablotki, gdzie trzymała wcześniej te maski, jak trenowała Sabin i włożyła, i tam było takie pudełko na dole i ona włożyła to nagranie i tam widać, że są inne te nagrania. Więc jest takie całe pudełko z holotaśmami, Anakin, Skywalker. Jakby ona ma te 7 sezonów Clone Warsów tam w pewnym sensie. Schowane.
I my to będziemy oglądali w każdym odcinku po jednym takim hologramie? Nie, no ekstra. Ja w ogóle chciałbym osobny serial zobaczyć.
To jest kontakt, który Hayden Christensen podpisał. Teraz musi te wszystkie 20 taśm nagrać. Nie no, ale wiesz, ewidentnie i znów niezbyt dobrze to było napisane po prostu. Zostawili furtkę do tego, że on będzie w takiej roli się pojawiał. I nie wiem po co, bo to nie jest żadna prawdziwa rozmowa. To jest w sensie...
Właśnie, bo to nie są rozmowy.
No nie, on nagrał szkolenie i ona tak. Odtwarza stare taśmy ze szkolenia.
Ja się w ogóle przez chwilę bałem, że to jest interaktywne to, co oni robią.
Bo oni tak się pożegnali, że oboje się skłonili ku
sobie. Ale nie, że już wcześniej, już na tym etapie widzieliśmy, że to jest tylko nagranie, ale wcześniej tak pomyślałem, ojej, a jeżeli on zacznie reagować w ogóle na, w sensie, wiesz, że ona coś odpowie zaraz.
Nie mamy takiej technologii w Gwiezdnych Wojnach.
Właśnie całe szczęście i na końcu się okazało, że tylko się pożegnali, no ale dlatego, że ona wiedziała. Nie wiem, czemu ona sobie to otworzyła w ogóle, tam były jakieś cenne informacje.
Ale też strasznie to jest niepotrzebne, bo też zobacz, pomiędzy holoprojekcją Anakina a Force Ghostem Anakina nie ma różnicy.
No nie ma.
Więc teraz jak on się pojawi jako Force Ghost, to tak jakoś to osłabi to, że ona ma te nagrania.
Ale nie, no Force Ghost to wiesz, Force
Ghost... To już przestaje robić się takie specjalne, że, w sensie special, że on się pojawia.
Force Ghost jest, jest jednak interaktywny.
Chodzi mi o wykonanie...
No ja wiem.
Wiesz,
ja wiem.
Efekty specjalne.
Tak w ogóle efekty specjalne wyglądało to bardzo dobrze, trzeba przyznać. No ale wiesz co, to jest trzecia scena, co prawda pierwszą wyciągnęliśmy ze środka odcinka, ale to jest trzecia scena, która właściwie jakby nie wiadomo po co są te sceny, jakby, bo nie wiadomo do czego one prowadzą i co one nam mają dać, oprócz tego, co my już wiemy na ten temat.
Dlatego, że Wojtek, to był filler episode, po prostu.
To jest bardzo dziwne.
Niespodziewane, że przedostatni odcinek po tak świetnych sześciu odcinkach, które jednak super budowały cały czas, mieliśmy taki filler, gdzie były rozmowy, gdzie chodziło tak naprawdę o to, żeby poprzemieszczać te wszystkie pionki, żeby one były ze sobą razem, a wszystko, co się działo pomiędzy, było bardzo, bardzo dużym fanserwisem. Fanserwisem była cała scena z Mon Mothmą i C-3PO. Fanserwisem jest Anakin.
Też, mm-hmm. Anakin.
Więc cały początek jest tylko po to, żeby padło to, że Zeb uczy teraz tych, wiesz, pełno tych takich rzeczy, które ten serial dotychczas jednak tak bardziej organicznie wplatał. Mm-hmm. No ale no musiał się trafić cały odcinek, no trudno.
No okej, okay. No to dalej słyszymy, jak Ahsoka razem z Hu Yangiem już trafiają do innej galaktyki i pada... No,
tak jak powiedziałem, wszystko co się dzieje między Ahsoką i Hu Yangiem jest bardzo fajne w tym odcinku, ponieważ Ahsoka, która wyszła z depresji, bardzo, bardzo mi odpowiada.
I Hu Yang mówi na głos Star Wales, co sobie od razu zanotowałem. Ale oni lądują, słuchaj, w bardzo śmiesznej scenie, która myślę, że będzie, jest bardzo memiczna, jeżeli chodzi o to, co tam się wydarzyło, ponieważ oni trafiają w ogóle na bardzo fajny pomysł Filoniego. Trafiają na fajny pomysł Filoniego, czyli na takie pole minowe w kosmosie. Nie? I muszą ominąć te miny. Tak?
A tych min? Było w ogóle jakieś trylion. Skąd one były?
Ale...
Skąd one tam przyleciały?
No słuchaj, zainstalował je ten Zwol, ten w masce taki Enoch. Bo na zlecenie, jak rozumiem, Thrawna. No bo on w poprzednim odcinku tak kazał.
Ale to było takie bardzo Gwiezdne Wojny, bo po prostu było tego za dużo. W sensie, to by się nie zmieściło na pokładzie Gwiezdnego Niszczyciela.
Ja myślę, żeby się zmieściło, tylko mi chodzi bardziej, co jest memiczne moim zdaniem w tej scenie, to jest rozmieszczenie bomb, w sensie min. Mhm. Miny były rozmieszczone, jak byłeś kiedyś w polskim lesie, takim zasadzonym
w tych,
i że te są tak w liniach pozasadzone drzewa, niektóre są ten, no i te miny też były tak, w sensie one dokładnie w takich liniach.
Ale widziałeś, one podlatywały, jak one miały silniczki, podlatywały do ciebie, więc to były miny ruchome.
A, to ja tego nie zauważyłem, w każdym razie mi się wydawało w tej scenie,
one
że
uderzały
one są...
w te, one podlatywały, uderzały w te...
Mi się wydawało, że one są tylko tak rozstawione tak równo, jak na szachownicy,
no to byłoby bez sensu.
A ona miała taki problem z ominięciem tego. Nie. I tak
one, myślałem... one po prostu, jak się zbliżał do nich Purgil albo statek Ahsoki, to one odpalały takie małe silniczki.
Okej, okay, bo nie byłem pewien, gdzie tu trudność, żeby ominąć.
To były kosmiczne miny, one się nie unosiły tylko, ale tak.
I w tej scenie, ponieważ życie naszych bohaterów było zagrożone, prawda? Ale to nie był pierwszy raz, jak widzieliśmy lecącą Ahsokę, w sensie Ahsokę, która prowadzi statek. I muszę przyznać, że zwróć na to uwagę, bo właściwie od początku sezonu tak jest, jak Ahsoka leci statkiem i ma manewrować i tak dalej, to ona tutaj tak leciała tym statkiem intensywnie. Że powiedziałem, że są w ogóle różne szkoły w Gwiezdnych Wojnach tych aktorów, jak oni latają, nie na co oni patrzą. Bo ja bardzo lubię, jak oni tak patrzą przez tę szybę i są w kosmosie. I przed nimi jest tylko ta czerń i ewentualnie no, tam świecące gwiazdki. Ja lubię bardzo, jak oni tak charakterystycznie tak ruszają głową, jakby za czegoś chcieli wyglądać. Nie? A Ahsoka z kolei nie tylko tak głową macha, ale jeszcze rękami i tak dalej. No bardzo taka jest zaangażowana w to lecenie.
Tak, ja to wielokrotnie podczas tego serialu myślałem o tym, jak ona prowadzi swój statek.
Jak się prowadzi.
Że kompletnie jakby nie rozumiem, jak to może działać w tym świecie. Że ona ma takie bardzo wyglądające na mało ruchliwe wajchy, i ona tam, wiesz, trochę do przodu naciśnia, a ten statek robi, wiesz, jakieś salto.
Ale też w drugą stronę to działa, bo ona z kolei czasami mega nimi macha, a statek wcale nie wykonuje takich wielkich ruchów. I masz coś takiego, okej, to co się do końca dzieje? Więc,
no to jest inna technologia.
Ona ma jakiś bardzo, bardzo specyficznie prowadzący się po prostu statek.
Tak, natomiast wiesz, żeby tylko i wyłącznie nie kpić, ucieczka przed tymi statkami, bardzo miła super sekwencja scena. Akcji. Nie?
Myślę, że moim zdaniem to była najfajniejsza scena w tym odcinku.
Więc... Jak ona tam w to cmentarzysko właśnie tych kości po Purgilach tam się chowa. W ogóle jej wymiany z Huyangiem dosyć zabawne. Także to mi się bardzo podobało. No i tak, i potem idziemy do Wielkiego Admirała Thrawna i ten odcinek bardzo chce nam pokazać, z kim mamy do czynienia, że on jest zawsze trzy kroki do przodu. I to trochę mi to nie wychodzi, bo ten scenariusz jest tak napisany, że to wygląda, jakby on zawsze tłumaczył porażkę, swoją porażkę tym, że wiedział, że ta porażka...
No tak, że nastąpi, że jakby...
Że tutaj tak, no miny nie zadziałają, myśliwce jej nie złapią, lasery jej nie złapią, a jej tak wyjdę na wygranego w tym
to
wszystkim.
Po co to robiliście, nie?
W sensie tak, no nie było to jakoś... Z tego, co pamiętam, w książkach troszeczkę jednak był... Zastanawiałem się po prostu, czemu się teraz tego czepiam, bo zastanawiałem się, jak Filoni sobie poradzi z tym, żeby nam pokazać to, czemu on jest takim zagrożeniem. On nie ma żadnej armii. Jest zagrożeniem z jego umysł, ten taktyczny umysł, który tak zaimponował imperatorowi, że go dopuścił do tak,
no,
tak do najwyższej.
Armię ma, nie?
No tak, tak no ale mimo wszystko, no, nawet w obecnym stanie Nowa Republika by ten zmiotła ten jego niszczyciel. Więc...
No to jakby to też jest to, że on coś ładuje na Chimerę i my nie wiemy, co on ładuje na Chimerę, tak?
No tak, ale to są dodatkowe rzeczy. Chodzi mi, że jak pokazać serialu taki geniusz taktyczny? No musi mieć jakiś super plan. Za Soką sobie nie poradził za bardzo. W sensie wiesz o co chodzi? No to zakończenie, że udało mi się, bo ona była zajęta ratowaniem Ezry, a my w tym czasie możemy uciec.
On mówi coś takiego, że
ona
straciła...
To nie był jakiś geniusz taktyczny, nie?
Także ona nie straciła życia, ale straciła to, co było dla niej najważniejsze w tym momencie, czyli czas.
No ja pomyślałem, że my straciliśmy czas w tym odcinku, po prostu oglądając go.
Ale się znęcam dzisiaj.
Nie, dobrze, wiesz co...
Ale myślę, trochę się należy.
Trochę zasłużył akurat ten odcinek na to i tak myślę, że zbierze za po prostu za cały serial od nas, ale no tak, Jędrek, właśnie. Co, ja, dzisiaj dostajesz ode mnie mnóstwo pytań, bo ja wyszedłem zagubiony z tego odcinka, więc co jest ładowane na tę Chimerę? I co ma taki doskonały... Ja lubię te Gwiezdne Wojny. W ogóle tu są dwa w tym odcinku. Dwa moje ulubione mechanizmy w Gwiezdnych Wojnach, czyli to jest ten sam. Czyli jeden to jest, jak oni patrzą na pole bitwy, które jest jakimś cudem odwzorowane na czymś, na jakimś monitorze.
Ale tam było pokazane, że tam latał dron.
No tak, 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 ale to zawsze coś to filmuje, albo coś tam to pokazuje, nie? Albo jak oni patrzą na te kropki z takim, jak Leia razem z Tarkinem, tak patrzą, z tym z C-3PO, tak patrzą na te kropki, które się tak... Ten... Ja lubię bardzo to. Geonosjanie też to robią, z góry tak oglądają bitwy. No i oni z góry oglądają bitwy, zresztą widzą, że nie ma tam Bejlana, ale on też, Thrawn, oglądał, jak się ładują te rzeczy i brakowało jeszcze chyba trzech. Iluś tam z 30 powiedzmy, nie?
Loading screen po prostu.
Loading screen, ale taki fajny, przecież nie taka nuda jak w Windowsie, tak, tak. Nie? Że tam coś, no tylko takie, wiesz, takie jakieś bombki się... Co to jest, są bomby? Co to jest?
Wiesz co, w poprzednim odcinku Morgan Elsbeth powiedziała, że...
W poprzednim odcinku myślałem, że o coś tu chodzi, a...
Nie, w poprzednim odcinku Morgan Elsbeth powiedziała, że była w katakumbach, nie wiem też kiedy była w tych katakumbach swoją drogą, skoro dopiero wylądowała na tej planecie, ale już... Nie będę się już teraz czepiał retrospektywnie poprzedniego odcinka. I że to jeszcze tam zajmie 3 dni. Więc to w katakumbach co się trzyma? No nie bomby. Znaczy zwłoki, nie? W sensie
czyli oni,
pozostałości ludzkie.
Czyli oni przylecą po prostu do nowej galaktyki, do zwykłej naszej galaktyki. Nie wiem, musimy je jakoś nazywać. Do pierwszej galaktyki przylecą z taką armią, jaką miał Aragorn w Powrocie Króla.
Tylko to będzie chyba armia tych Datomiran. Datomiran, tak?
Datomirczyków.
Datomirczyków. Bo może jest tak, że te... Nie wiem, bo to też wiele nie wiemy cały czas o składzie, że tak powiem, ze strony wiedźm. Są te trzy wiedźmy. Są ci właśnie w maskach ludzie, którzy towarzyszyli Morgan Elsbeth od czasu, jak spotkaliśmy pierwszy raz, The Mandalorian. I którzy tutaj też są na przykład pilotami tych myśliwców, którego nie ma Sokę. Kim oni są? Czy to są też mieszkańcy Datomir? Czy to są jakieś konstrukty? Czy to są też truposze jacyś? Wiesz, o co mi chodzi, nie wiemy, kim oni są, bo nie ma, są te trzy wieźmy, jest Margaret Elsbeth i ktoś jeszcze w tej wieżycy mieszka, no oni właśnie.
Tylko oni. No i te, te takie pionki, które obszego na tej planecie są, nie? W sensie te takie w tych czerwonych hełmach.
No tak, ale to są jacyś dzicy, nie? Mm-hmm. Barbarzyńcy, w sensie gdzieś tam piraci, oni tam są, bandyci to są po prostu, samurajowie bandyci.
Oni mają niewiele do bandytowania na tej pustej planecie, no tak swoją drogą. No.
Nie.
I są strasznie nieskuteczni, skoro nadal nie zbandytowali Ezry do tego momentu.
I w ogóle ta planeta jest brzydka i to bardzo odcinek niestety też na tym nie pomogło temu odcinkowi, że ta planeta jest taka brzydka. Więc ja myślę, że to są po prostu inne wiedźmy, które są ożywione. W sensie inne, należące do tej rasy wiedźmy z Datomir.
Szkoda, że tego nie zobaczymy, że w przyszłym odcinku oni pewnie tylko wylądują w naszej galaktyce, a w sensie w tamtej galaktyce. A...
No mówmy o niej nasza już, niech tak będzie.
No to nie jest nasza galaktyka, bo to jest, jak informuje nas napis na początku filmowych Gwiezdnych Wojen dawno temu, w odległej galaktyce, a nie w naszej galaktyce.
Ale to jest galaktyka, którą ja się nawet lepiej czuję niż w naszej.
To więc... prawda. Moving on. Słuchaj, to skoro nie wiemy do końca, co jest ładowane na Chimerę, ale jeżeli macie jakieś...
No ale co, a ty jaką masz? Bo
nie, nie mam żadnej właśnie. Ja byłem pod tak ogromnym wrażeniem ledwo co skończonej sceny rozmowy Ezry i Sabiny, że nie byłem w stanie myśleć o tym, co jest ładowane na Chimerę, bo ciągle próbowałem rozgryźć jakby zawiłości tego dialogu. Ale jeżeli wy macie jakieś pomysły, co jest ładowane na Chimerę i co to jest, no to piszcie w komentarzach. Mm-hmm. Chętnie się dowiemy albo pospekulujemy razem z wami, poczytamy wasze spekulacje.
No właśnie, to też jest to, czemu ten odcinek takie bętki od nas dostaje, mam wrażenie, że jest to odcinek, który bardzo nie udzielił żadnych odpowiedzi na nic. I część z tych rzeczy jeszcze możemy poczekać do następnego odcinka, ale trochę za dużo tego było, że po prostu nic ten odcinek nie wyjaśnia. Dotyczy to kolejnego wątku, o którym chciałem porozmawiać, czyli wątku Bejlana, który ni stąd, ni zowąd mówi Shin, a tak w ogóle to sobie idź.
No.
Też jakoś poprzedni odcinek fajnie zaczął, wiesz, budować między nimi tą w końcu relację, że oni coś rozmawiają, ona go pyta, ona nie rozumie, kim jest. On, widać, jest owładnięty jakąś swoją misją, tą mistyczną. No ale cały czas działają razem, tak? Ona jest jego padałanką, nie wiemy skąd jest. Rozumiem, że też to jest, mimo że to jest seria, to nie może nam wszystkiego coraz tłumaczyć i nie możemy każdej postaci poświęcić tyle czasu. No,
ale to było
nic
super,
nie
w sensie
wiemy,
fajne
nie?
było to właśnie, że wiemy to o nich, ile wiemy i tak dalej. W ogóle jakby oni są, ja myślę, że są naprawdę świetnie budowani od początku.
No dobra, ale tutaj ten moment, jak on jej mówi, a to teraz ty idź zabić Ezrę i Sabin, a ja po prostu będę na to patrzył. I ty potem, on mówi do niej, i ty teraz dołącz do tego nadchodzącego imperium i swoją rolę.
Bo tam tego chciałaś.
Przyjmij, bo tego chciałaś. To co powiedziałem na początku tego naszego omówienia, że ten odcinek jakieś takie skróty straszne porobił. Że znikąd się bierze to, że on nagle pozbywa się swojej uczennicy.
Nie, i w ogóle to jest niedobre pisarstwo, bo to jest coś takiego, że to między nimi powinno się rozwiązać w jakiejś scenie, w której ona wybiera, jestem z tobą albo jestem z imperium. W sensie to jest fajny dylemat. Chodź ze mną, będziesz częścią tej wielkiej potęgi, o której on mówił wcześniej i tak dalej, albo idź z nimi, bądź częścią tej takiej znanej już nam potęgi, no tego imperium, no tego okej, no to jest jakieś takie mniejsze zło, ale w sensie mniejsze zło, dołączenie do nich jest po prostu mniejszym fanem niż bycie ze mną i jednak próba rozwiązania czegoś większego, tego, o czym on mówił też w poprzednim odcinku, o tym jakby...
Teraz się jak Tony Giller zachowujesz po prostu, piszesz tutaj.
No ale tak jest, nie? W sensie, że to już
dialogi.
Lepiej, żeby to... Żeby, on mówił w poprzednim odcinku o tym, że doszedł, w sensie, że jakby, że to wszystko się kręci w kółko, nie? Że to już wszystko było i że było już imperium, upadli Jedi, znowu powstanie coś innego, znowu coś tam, że to jest taki kołowrotek. On chce to przerwać, chce się cofnąć do początku. Chce no właśnie być częścią tego czegoś większego, a tutaj to... No, nie ma nawet echa tego, o czym oni rozmawiali w poprzednim odcinku, tylko on jej mówi to. I to mówi to ni stąd, ni zowąd. Nie.
Ale też nie ma powodu, dla którego on on nie mógłby jeszcze jej pomóc pokonać dwóch użytkowników mocy.
Nie mam pojęcia, czemu tak
bo
się stało.
Bo on zostaje na tym wzgórzu i na to patrzy, nie wiedząc przecież, że czeka go pojedynek za Soką. Mhm. No tak, no po prostu słaby scenariusz, niestety. Co tu dużo mówić.
dziwne.
I też to, co mnie zirytowało, że to się, tak jak mówisz, wydarzyło tak, że ona po prostu to przyjęła do wiadomości i sobie pojechała. Mhm. Tak jak mówisz, nie było tam jakiegoś takiego, wiesz, no nie wiem, ja to odebrałem trochę takie odrzucenie jej. Mm-hmm. Wiesz, że jakaś taka reakcja, mistrzu, ale czemu? W sensie, zabrałeś mnie do drugiej galaktyki i teraz mnie tu porzucasz? Mm-hmm. Tuż przed tym, jak rozpocznie się walka z tymi Jediami innymi?
I nie ma tu żadnej dramy w tym po prostu. W sensie, ta scena jest po prostu powiedziane są rzeczy i tyle. To jest...
I też nie jest tak, że on nie może do niej dołączyć, bo musi, wiesz, pędzić na tym koniu, bo coś innego ma do roboty, tylko on zostaje i patrzy na to. Mm-hmm. Wiesz, o co chodzi? Że był taki, że oni muszą się rozdzielić, bo nie wiem, cokolwiek on ściga, cokolwiek za czym on podąża, ucieka to przed nim, albo no nie wiem, ma ten moment, żeby to dorwać, cokolwiek to jest. No, mówię takimi abstrakcjami, mm-hmm. bo nie wiemy, czego on tak naprawdę tam poszukuje. To wtedy było to takie dramatyczne, że on musi coś wybrać, tak jak mówię, ale że musi porzucić swoją uczennicę, którą prawdopodobnie wychował od małego. A to było takie, ja po prostu nie zrozumiałem, czemu on nagle z taką nonszalancją pozbywa się swojej poplecznicy, mm-hmm. a przy okazji ją wysyła do takiej nierównej walki.
Właśnie to jest dziwne, bo jakby, no wiadomo, stąd się bierze storytelling. Nie z tego, że po prostu jest jakaś drama i nasi bohaterowie muszą albo wybierać, albo znajdują się w jakimś potrzasku, albo musicie coś tam. I Dave Filoni to wie. Dave Filoni, to nie jest tak, że trafiliśmy na kolesia, który, wiesz, no jakby doprowadził do tego wszystkiego, do tego, że my jesteśmy tym zainteresowani. To nie... Ta scena wygląda tak, jakby ktoś mu uciął sezon i powiedział, stary, no jednak nie będzie czwartego sezonu twojego serialu, musisz wszystko skończyć teraz. Nie? No to on ma, dobra, no to mamy dwa odcinki, gdzie musimy to wszystko jakoś zawiązać, skończyć coś tam.
Takie
nie?
To było wszystko nieeleganckie w tym odcinku. No. I biorąc pod uwagę, że poprzednie bardzo tak spokojnie, ale też jednak z wprawą budowały tą historię,
wszystko
te tajemnice.
Wszystko szło do przodu, tak, ale, tak. Ale tak jak mówisz, właśnie z jakimś takim no, w dobrym tempie. A tu, no, nie wiem, słuchaj, może coś z tego będzie w następnym odcinku, tak? Może jakoś tam ten, ale skoro już tak nie było, skoro i tak jest to filler epizod i trzeba było ustawić tych bohaterów, to można było ich ustawić na tych pozycjach wyjściowych do finału. Mm-hmm. Można było ich poustawiać w jakiś ciekawszy sposób.
Ja mi się wydaje, że tutaj błąd był taki, przez to ten odcinek jest taki rwany i za dużo się dzieje, że za dużo, że przez to, że wszystkie postaci nagle są w jednym miejscu i poza Herą, mm-hmm. która i tak dostała swoją scenę, więc mm-hmm. też była częścią tej historii, nie było przestrzeni, żeby żadnym z wątków się tak naprawdę zająć. Bo ani się nie zajęliśmy Thrawnem, ani się nie zajęliśmy Ahsoką, ani Sabin i Ezrą, tak już nie wracajmy do tej sceny, mm-hmm. ani Bejlanem. Gdyby na przykład ten odcinek się zaczął od tego, że Thrawn już wyskakuje z tej galaktyki i ten odcinek na przykład spędzamy tylko z ludźmi, którzy zostali na tej planecie, mm-hmm. no to mamy, wiesz, czas, żeby się zająć tymi relacjami, zająć mm-hmm. się Bejlanem, wtedy jego walka z Ahsoką miałaby może jakiś sens, bo kolejny mój zarzut do tego odcinka, jak Ahsoka bardzo spektakularnie dołącza do ekipy i Bejlan zapala miecz, mówi, nie mogę ci pozwolić tak przeszkodzić w tym, to ja nie rozumiem, czemu on staje jej na drodze. Skoro on jest tu w innym celu. On już tak naprawdę się dopiero scena wcześniej wypisał z tego całego konfliktu.
Tak, i oddał to wszystko
wielkiego admirała i oddał to Shin Hati. Czy nie wiem, rozumiem, że jedyne, co tu można jakąś motywacji szukać, że on no jednak staje naprzeciw Ahsoce, bo nie chce, żeby ona pokonałaś jego uczennicę, jego padałankę. Nie?
Oni stają przeciwko sobie dlatego, że stali przeciwko sobie dwa
odcinki
temu.
I oboje mają miecze świetne, więc muszą się skrzyżować.
Dokładnie dlatego. To w ogóle to jest jedyny powód i myślę, że nawet dla Dave'a Filoniego to nie jest chyba takie oczywiste, czemu oni nagle ze sobą w ogóle mają... Po co oni jeszcze raz mają się zmierzyć? Ten konflikt między nimi nie jest rozwiązany.
Nie, no też nie ma takiego wielkiego konfliktu.
No on ją zabił, więc trochę mają... Trochę mają konflikt, tak no, uważam, ale nie jakby... Nie, ale nie ma żadnego powodu, żeby oni tutaj się ze sobą starli, bo ten pojedynek nic nie wnosi do ich relacji. Nie? Nie posuwa jej w ogóle dalej. To jest tak jak pojedynek, wrócę do mojego ulubionego serialu, pojedynek Obi-Wana i Vadera. Ten serial nic nie... W sensie ten pojedynek nie wnosi nic do ich relacji. Nie? W sensie my już to wszystko wiemy.
Pomoka Freudowska to była, Wojtek.
Wiem, ale i tutaj jest dokładnie to samo. Nie? W sensie jakby to nie ma za bardzo sensu to, co się wydarza pomiędzy nimi. A jeszcze, jeżeli chodzi w ogóle... Ahsoka jest wcześniej spektakularnie ścigana już drugi raz przez siłę Thrawna też przy okazji. Nie? W sensie on zatrudnia nawet czarownicę z Tatomir, żeby...
Które w ogóle bardzo fajne. Podobało mi się,
ale
z czarownicami.
One są fajne, bo one wyciągają po prostu magię i one namierzają Asokę. Tak,
tak, ale chodzi mi, że fajna była ta magia ich, która
ona jest zajebista.
Pomogła i to było fajnie zestawione z tym, że Asoka w tym czasie używa mocy też w inny sposób, próbując znaleźć Sabine i być może wystawia się na to.
Tak,
atak,
i to sprawiło, że one się ten... Ale zobacz, co się dzieje. Drugi raz widzimy, jak Thrawn próbuje złapać Asokę i to się drugi raz nie udaje. My przez cały serial budujemy mit jakiegoś wielkiego zagrożenia dla galaktyki. Nie? Ten gość jest jakimś genialnym strategiem, który ma jakąś pojebaną armię, jest w ogóle, nie wiem, no, współpracuje z wiedźmami, no się wydaje jakimś mega super wielkim złolem. A widzieliśmy go dwa razy w akcji póki co i dwa razy mu się nie udało to, co chciał zrobić.
No
to
wiem,
nie, to
ale...
niedobrze wpływa na bohatera, tak, na odbiór tak. go jako złola.
Zgadzam się, mówiłem o tym przed chwilą, że zastanawiałem się, jak sobie Filoni poradzi z tym, żeby nam pokazać ten geniusz taktyczny.
No.
Jedyne, co mogę jako adwokat diabła powiedzieć...
Adwokat Trauna.
I adwokat Trauna. To, że tak, no niestety w tym świecie są użytkownicy mocy, na przykład rycerze i rycerki Jedi i to jest pain in the ass. Bo każda normalna osoba by zginęła wielokrotnie. Asoka po prostu, wiesz o co chodzi, że to jest nierówna walka, jak walczysz z Jedi w tym świecie. Być może przyszły odcinek to odkupi, bo jeśli się sprawdzą moje oczekiwania, to Thrawn teraz zdobywszy ten czas niezbędny, żeby zapakować cokolwiek pakuje w tą wołówkę na podróż międzygalaktyczną, pozostawi wszystkich użytkowników mocy tutaj. No może Shin Hati, która chyba pojechała do niego, rozumiem. I wskoczy do galaktyki i tam zrobi... I tam, wiesz, nie będzie miał żadnych Jedi przeciwko sobie, będzie miał tylko nową republikę niekompetentną. I przyszły odcinek tam zakończy się jakąś miażdżącą porażką republiki. Mam nadzieję w jakimś takim wybitnym stylu strategicznym, że to, wiesz, jakoś zbuduje... No bo jeśli zrobiliśmy z niego bad guy'a, tego Thanosa, no to musimy pokazać jego zagrożenie dla Nowej Republiki.
Może
i może pozbycie się Jedi i zostawienie ich w tej galaktyce ułatwi Thrawnowi, bo po prostu Jedi są, wiesz, Ahsoka po prostu jako Jedi ma przewagę, której on nie jest w stanie, teraz już szyję, doszywam po prostu braki scenariuszowe, ale że on po prostu nie jest w stanie pewnych rzeczy przewidzieć, bo moc jest magiczna.
No. Ale no, tylko że nie można tak przedstawiać po prostu bohatera od razu, bo my...
No, zgadzam się.
No bo my wtedy nic nie czujemy, nie? Bo to nam od razu odbiera, bo ja sobie od razu myślę, aha, czyli on jest w ogóle słaby, czyli
no wiesz,
to w ogóle nie
jedna
ten.
Jedna rzecz, która była tutaj dobrze chyba argumentowana, to jak on się powiedział, że bardzo dobrze wysłaliśmy Sabine. Bo tak to Ahsoka by do nas leciała, tak to ona leci do Sabine. Co w sumie teraz retrospektywnie tłumaczy tą jego decyzję, tak pozbądźmy się Sabine, chociaż on jeszcze nie wiedział w sumie wtedy, że Ahsoka przylatuje.
On w ogóle nie miał pojęcia, kim jest Ahsoka Tano.
Więc to w sumie jest tak, że on po prostu sprawiał w tym wrażenie...
Przypadkowo to zrobił.
On sprawiał w tym odcinku wrażenie, że on szyje. Że no jak tak, ktoś mu nie wychodzi, to mówi, a ja zawsze chciałem, żeby tak było.
Tak.
Że to chodzi tak... Nie, na pewno miałeś takich kolegów albo koleżanki, którzy się tak zachowywali. Tak. Nie, że
Do dzisiaj znam takie osoby, czasem z takimi osobami się pracuje i zawsze czujesz po prostu, jak ktoś szyje i ja zawsze myślę, że to jest urocze, ale jak widzę, że ktoś niebieski w czerwonych oczach tak szyje, to sobie myślę, ojej, no to wcale nie jesteś taki groźny, to może się zakolegujemy. No nie wiem,
no też nie jestem na razie przekonany, żeby admirał dobrze wypadł. Wiesz, jakieś takie momenty, jak wysyła szturmowców i mówi im, ustawcie się w jakimś tam szyku, to, że zna jakieś szyki, to jeszcze nie znaczy, wiesz o co chodzi, że rzuca jakimiś hasłami, które nic na nas nie znaczą i że gdzieś szturmowcy, tak czy jak ci szturmowcy zginęli, tak jak wszyscy inni szturmowcy.
Scena ze szturmowcami, ja ci powiem też, bo to jest kolejna rzecz. Szturmowcy, to się składa po prostu na wszystkie te takie nieudolności tego odcinka. Scena ze szturmowcami to jest po prostu scena ze szturmowcami, którzy tym razem mają czerwone wstążki na sobie.
To są Night Troopers, nic nie zmienia.
Jesteśmy kurwa w innej galaktyce. Oni są połatani przez te wiedźmy, tak? Oni są w ogóle jacyś inni już, oni są w ogóle, wiesz, w poprzednim odcinku zostali tak przedstawieni, że ja sobie pomyślałem, o wow, nie?
Jeszcze jak odpalą blastery, to tak, naprawdę będą trafiać.
Jak oni są pod wodzą tego Enocha, to po prostu jest dobra. To jest coś takiego, że naprawdę musimy się tego bać. Wyglądało to zajebiście. A w tym odcinku, aha, to są po prostu stormtroopery.
To chyba nie są jednak zombie.
To w ogóle, nawet jak to są zombie, to są jakieś nieudolne zombie, no po prostu...
To akurat jest per definicją, ale... No.
No nie wiem, i w ogóle cała ta scena, w której są oni, jest Ahsoka, jest Ezra, jest Sabine i Shin Hati. I to wszystko, co tam się dzieje, no choreografia.
Nie dźwiga ten, tych scen akcji, walki, nie dźwiga ta reżyserka. Okropna była choreografia walki Ahsoki i Bejlana.
Okropna.
To wyglądało jak... To w ogóle nie wyglądało jak walka na miecze. Oni po prostu w jakichś takich dziwnych pozach byli cały czas ustawiani, że ta walka powinna się skończyć po sekundzie w tych pozach. Nie?
No też jakby to takie spowolnienie telewizyjne już po prostu tutaj było też takie chyba najbardziej widać. Po prostu najgorsza walka na miecze świetne, a chyba ustawiają te walki te same osoby, które ustawiały w poprzednich odcinkach. Nie? No w sensie to jakby to nie reżyserzy i reżyserki ustawiają walki na miecze świetne, tylko jacyś choreografowie.
Ona jakoś tak była tak z daleka kręcona.
To jest chyba też kwestia
na tym brzydkim żwirze z tą brzydką planetą, to po prostu brzydko wyglądało. Poprzednia ich walka była w wspaniałym otoczeniu, wiesz, tych kręgów, tej mapy wyświetlającej się, tego morza, które
tam
było.
Nie, no to było zajebiste.
To było coś przepięknego.
To było zajebiste, wyglądało to magicznie i po prostu to były jakieś takie Gwiezdne Wojny. A tutaj po prostu, wiesz, no właśnie są na tym żwirze i po prostu, a ta planeta w ogóle, nie wiadomo w sumie jaka to jest, bo ta planeta, jak się trochę podnoszą te chmury, to wygląda trochę jak Islandia, więc mogło w sumie być pięknie, ale te chmury są trochę za nisko, więc widać tylko ten żwir i trochę tego mchu. I przez to masz coś takiego...
Jakaś żwirownia straszna.
Żwirownia i w ogóle jest tu niefajnie.
Znaczy, rozumiem, że czemu jest ta planeta brzydka? Rozumiem, że ona jest zniszczona przez jakikolwiek konflikt,
jasne,
który tam się wydarzył.
To jest wymówka,
dowiemy się,
to jest wymówka
ale...
na wszystkie brzydkie planety w Gwiezdnych Wojnach, że zostały zniszczone przez
no,
konflikt.
No, ale biorąc pod uwagę, że ostatnie 3 odcinki spędzimy na tej planecie, no poprzednie 3 na
no wiem, no nie musiało to
było
tak
też
wyglądać,
proste,
nie?
Ale ładne było kolorystycznie przynajmniej.
Tak, no nie musiało to tak wyglądać, a niestety tutaj znowu jest to niedowiezione wizualnie. No ale to jest jedna walka, a druga walka to jest ta walka między Ezrą, Shin Hati i Sabine. Ja nie rozumiem, czemu Ezra nie bierze miecza. Ja nie rozumiem, czemu Ezra tak posługuje się mocą.
Żeby było ciekawiej i żeby no wiesz, nie była kolejna osoba z mieczem.
To jest trochę fajne, że on tak pcha ten miecz i on się tak nawet rozjeżdża troszeczkę przez to, jak on używa mocy. Ale to był jedyny plus w ogóle wszystkiego, co tam się działo na ekranie, bo cała reszta była po prostu straszliwie nieudana.
Ale to też było strasznie klaustrofobiczne, że oni między tymi podami walczyli.
I że nikt w siebie nie trafiał przez cały czas, mimo to. Nie? Mhm. Czemu oni od razu nie mówią, halo żółwie ninja, zatrzymujemy się, zamykać szybko te wieczka, zostajecie w środku, no i tam i my dokończymy tę walkę. To się dzieje dopiero po czasie, jak oni już tak długo jadą, ci do nich strzelają, tu coś tam.
No masz pościg, jakby nie było. No,
był naprawdę szybcy i wściekli ten pościg. Naprawdę. Ten pościg może się równać tylko z pościgiem z Leją na Alderaan w drugim odcinku, czy pierwszym odcinku Obi-Wana Kenobiego.
Tak,
nie?
No słaby był ten pościg. W sensie.
Straszliwe to było.
Za duża ambicja jak na to, że nie ma pieniędzy na te efekty.
I w ogóle po co? My tego nie potrzebujemy. Naprawdę już, w sensie jakby ten serial, wiesz o co chodzi, nie musi być tak wyładowany akcją. My nie musimy ciągle tego oglądać. Już i tak było dużo fajnej akcji. Były bomby, tutaj miecze świetne. To już nam naprawdę w ogóle wystarczy. Nie? Możemy trochę zluzować tą akcją. Możemy trochę po prostu to wszystko zrobić mniejsze i mniej tego uciekania.
To było bardzo... Nie, to przypomnę kolejny świetny pościg, którego już doświadczyliśmy, czyli z Boba Fetta ucieczkę. Bardzo, bardzo powolną ucieczkę
bardzo
tego Landspeedera.
Tak.
I po prostu chyba jest tak, że pościgi w telewizji no nie wychodzą tak gwiezdnowojenne.
No i a jednak się, chociaż te kosmiczne wychodzą czasami.
Tak,
ale,
nie, chodzi mi te, które się dzieje. No ale w kosmosie jest łatwiej, to wszystko jest w komputerze po prostu. A tutaj jednak masz aktorów też. Nie?
Ale jakimś cudem po prostu ktoś się zdecydował na te sceny, no i my musimy ją później oglądać. I teraz
Jezu,
ostatnie.
Jezu, czy jakieś plusy w ogóle?
Słuchaj, moje ostatnie. Plusy? Ja znalazłem plusy, no bo podobało mi się, jak Ezra tak pchał ten miecz i się tak
nie,
rozjechał.
Bo wiesz, też chciałem jeszcze do tego się odnieść, że sama decyzja, żeby nie dawać mu miecza, mimo że znów zabrakło tutaj jakiegoś dialogu i to było takie nie biorę, bo nie chcę. Już naprawdę.
Mogli być rozdzieleni i on mógł nie mieć miecza,
tak,
skoro chcą z tego zrobić scenę, że on odpali miecz.
Oni nagle jakby cofnęli w rozwoju obie te postaci, Ezra i Sabine. W ogóle nie widzę już tych 30-latków, tylko no nie wiem, dziwne po prostu decyzje. Ale sam ten pomysł jest o tyle fajny, że fajnie było zobaczyć rycerza Jedi, który nie korzysta z miecza, czy w ogóle użytkownika mocy. Ostatnio kimś takim był ten mnich z Rogue One, który niewidomy mnich, który
Shirut, no.
Jakby nie posiadał dostępu do mocy, ale moc przez niego przepływała i mu pomagała. I miało też, to było ciekawe, że on walczył zupełnie inaczej. Nie? Więc to było tu fajne, ten pomysł, tylko znów jakoś, nie wiem, coś, no nie urwało mi to szczeny po prostu.
Ale czy to jest właśnie po to, żeby on miał scenę, w której odpala miecz świetlny i my wszyscy, nam wszystkim opadają kopary i on w końcu go używa i coś
nie,
robi
się. Wydaje mi się, żeby Ezra był ważny w tym serialu jednak.
Okej. Okay. No ale tak mówię nawet na przyszłość, no po prostu, że to, czy to ma być jakieś, no nie wiem.
Nie wiem, on powiedział teraz twój miecz, w ogóle, a propos jeszcze śmiesznych rzeczy, to reakcja Ezry na to, że Sabine jest padałanką Asoki, to była reakcja całego internetu na to, nie?
To prawda.
Nie wiem, czy to było meta, w sensie, że przewidywał Filoni, że będziemy trochę wszyscy mieli tak, co? Mhm. Sabine jest Jedi? Ale jego reakcja była taka, aha. Mhm.
To prawda, że tutaj udało się mu przewidzieć. No i to było, widzisz, i to trochę na plus. To nawet śmieszne, że tak zareagował. Bo coś się między nimi wydarzyło i coś małego przynajmniej się ten. Jędrek, moje ostatnie pytanie do ciebie. Czemu Asoka...
Czuję się dzisiaj jak najmniej przesłuchanie.
To jest, po prostu dostałem, Jędrek, na początku...
przesłuchanie proto.
Chciałem ci powiedzieć, że na początku tego odcinka, w sensie na początku tego odcinka Asoki, ja dostałem obietnicę dramatu sądowego. I ona nie została spełniona, więc ja po prostu teraz muszę, więc ja się muszę wyżyć.
Rekonstruujesz dramat.
Moje pytanie jest takie, dlaczego Asoka pozwoliła uciec Shin Hattie? To scena, poczekaj.
Scena, jak ona po prostu wzięła nogi za pas, w te pędy po prostu się zawinęła.
O co tam chodziło? To wyglądało były takie dwa genialne filmy z Martinem Sheenem i one się nazywały Hot Shots i Hot Shots Part 2. Mm-hmm. I to wyglądało jak scena z tego. Po prostu on mówi, ona się odwróciła i zrobiła tak.
Tak, struś pędzi wiatr.
Struś pędzi wiatr i wsiadła szybko na tego zwierzaka i uciekła.
Nie wiem, ale też po prostu albo robimy z Shin Hattie Dartha Maula, tak jak ją dotychczas odbrałem, czy ona, że po prostu ona mało mówi i robi klimat laska. Tak. Ma twarz, wiesz, ma makijaż, ma super włosy.
I macha mieczem, jest groźna.
Wiesz, fajna w ogóle postać. Podoba mi się to zestawienie tej takiej niewinności i urody z tym, że jest potencjalnie bardzo zła. Mm-hmm. No ale jak już dochodzi do czegoś, w sensie doszło do tego, że trójka Jedi przeciwko niej stanęła, jej mistrz się właśnie porzucił, no to ja myślałem, że ona cokolwiek powie.
Nic.
Ona po prostu...
Tak jak powiedziałeś, wzięła nogi za pas. No i tak się ten odcinek właściwie kończy. Ostatnie chyba słowa jeszcze należą do Thrawna. Chciałem powiedzieć Dartha Thrawna.
Nie, jeszcze jest scena, która była ładna. Czyli Asoka witająca się z Ezrą. I Asoka, która się śmieje, ale zaśmiała.
Tak, Asoka się śmieje.
I w ogóle ona zaczęła rzucać żartami.
Tak.
Ona mówi, ja umarłam, ja miałabym umrzeć, żeby przegapić
taki
reunion. Bardzo fajne. Mówię, Asoka była najjaśniejszym punktem tego odcinka, być może sprawiedliwie, ponieważ jest to jej seria.
To prawda, może w końcu. Ale może, po prostu... może celowo tak, wiesz, wszystkich trochę upupili, tak wszystkie te wątki tak trochę...
Nie,
ten, żeby
ale
Asoka
chcę powiedzieć na serio, że bardzo Rosaria mi się podobała dzisiaj.
Tak.
I myślę, że to jest fajna Asoka, którą ona teraz jest. W sensie, że jest tą mędrczynią mistyczną, która teraz potrafi, wiesz, przyzwać Sabine z kosmosu. Ale też w końcu się potrafi naprawdę roześmiać i cały czas...
No i żeby miała poczucie humoru.
Taki też banter miała, nie? Z tym, na temat optymizmu, droida i czy jego braku. Więc Asoka jakoś... Do Asoki Filoni ma cały czas rękę, mam wrażenie.
Coś się stało tutaj po prostu w tym odcinku, że stracił tę rękę do wszystkich innych. Słuchaj,
nie wiem, może też jakieś cięcia poszły straszne w scenariuszu.
Może ten odcinek jest też źle zmontowany. Wiesz, to jest jednak też kwestia tego, jakby, no można montażem komuś załatwić Oscara, można montażem komuś, nie, rozwalić karierę.
Ale też po prostu były brzydkie sceny, w sensie właśnie brzydko to było wyreżyserowane.
O to mi chodzi, że to jest kwestia też montażu. Myślę, że wiesz, każda z tych scen miała ileś dubli. I może jest tak, że z jakiegoś powodu ta osoba, która to reżyserowała, pani Patel, po prostu zdecydowała się wybrać jakieś gorsze te. To już jest jednak jej decyzja głównie, nie? Jako reżyserki. Ona ma wpływ na to, które duble są wzięte, jak długo są przetrzymane te sceny, jak długo są, w sensie, ujęcia. I tutaj po prostu kilka dziwacznych decyzji zostało podjętych. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie był kupiony tym serialem do tego momentu i zobaczył to, no to po prostu finalnie już po prostu się pożegnał, powiedział, no już nie wracam na finał, nie? Bo naprawdę, to jest taki, ten odcinek jest naprawdę
słaby, tak.
Mega, mega słaby w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej, nie? Gdyby to był odcinek Boba Fetta, to byśmy piali z zachwytu. A jest to odcinek tego serialu, który aż do tego momentu
to jest trochę tak, to
bardzo,
jest trochę
bardzo
tak,
nam się podobał.
To jest trochę tak, jak był odcinek Obi-Wana w Forcie Inkwizytorów. gdzie był taki straszny pik w dół.
Ale wiesz,
jakościowy. W porównaniu z tym, co było wcześniej. Tak. Nie mówię, że wcześniej była jakaś niesamowita rewelacja, ale ewidentnie były... był zjazd straszny w dół. I na poziomie scenariusza, i na poziomie realizacji różnych scen.
I to aż taki niewiarygodny, że jest coś takiego, że patrzysz na to i tak nie wierzysz po prostu, jak to jest możliwe, że aż tak to poleciało na mordę.
Ale też jestem zaskoczony, bo ten serial nic nie zapowiadało, że może coś się wydarzyć w tym serialu takiego. No. Wiesz, dzięki temu po pierwsze mogliśmy mieć trochę inny odcinek i się naprawdę poznęcać nad Asoką i tym odcinkiem i przy okazji wiadomo pewnymi słabościami, które są w tym serialu.
Jasne, jasne.
I które oczywiście przymykamy na nie oko, bo się świetnie bawiliśmy dotychczas. No i oczywiście teraz nam pozostaje tydzień martwienia się, czy dowiezie w finał. Natomiast finał...
Fajny taki, wiesz, fajny nam zafundował tak, na koniec ale Filonie finał taką niepewność.
Reżyseruje osoba, która w naszych oczach przynajmniej bardzo się odkupiła już. Więc jestem spokojny.
Dave reżyseruje finał?
Nie, Rick
Famuyiwa,
który zrobił, jakby nie było, najlepszy odcinek trzeciego sezonu The Mandalorian.
No, tylko że przy okazji był też showrunnerem trzeciego sezonu.
No ale wiesz, to był pełen akcji, naprawdę dobry odcinek.
Tu nie jest showrunnerem. Tutaj tylko reżyseruje Rick i nie pisze, co też jest ważne, ponieważ on też pisał najsłabsze odcinki.
Nie, on tutaj będzie po prostu, tak, no dlatego mówię, że...
Odcinek piąty w więzieniu. No, tak. Never forget, nie?
No tak, tak, ale też były naprawdę telewizyjne, takie Gwiezdne Wojny wtedy. Tak, tak. Chodzi mi, że on tym odcinkiem, czy nawet dwoma odcinkami w The Mandalorian w trzecim sezonie dla mnie się odkupił, bo oba były świetnie wyreżyserowane, były też wypełnione akcją, a przynajmniej ten ostatni, bo już teraz naprawdę nie będę udawał, że pamiętam. Naprawdę strasznie trzeci sezon The Mandalorian jest jakąś taką mgłą. Mandaloriańską mgłą.
W ogóle najśmieszniejsze, że ja z tego serialu z trzeciego sezonu najbardziej pamiętam dwa dzieciaki, pterodaktyle, które oni przeprowadzili po tej takiej bez sensu walce, w tym kompletnie bez sensu odcinku, pamiętasz?
Tak.
Co, jakaś była taka sugestia, że oni je zjedzą.
Zupę odeszli jeść osobno, bo mają kaski. Tak?
Faktycznie tak. No i pamiętam smoka, a tak to trochę nie pamiętam w ogóle, co się działo w tym sezonie.
No właśnie. No ogólnie Rick, mam nadzieję, dostarczy nam zakończenia tego sezonu, który będzie godny tego, jak dobrze się bawiliśmy przez te tygodnie do czasu tego odcinka, którego tytuł musisz mi teraz, odwrócę rolę, teraz ja ci zadam pytanie, Dreams and Madness. Czy chodzi o nasze dreams, marzenia, które rozpadły się i madness, naszą
które
gniew,
popadliśmy.
Nie, ale gniew, tak. to znaczenie madness.
Tak.
Sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, przepraszam.
To prawda, właśnie nie wiedziałem, czy jeszcze mam swoją interpretację to dorzucać, ale ja jednak obstawiałbym, że to jest zderzenie. Bo może jest tak, że pisząc ten odcinek, Dave Filoni był chory i postanowił nazwać go tak, ponieważ zderza właśnie nasze marzenia związane z tym serialem ze swoim szaleństwem, które popadł chwilowo, tylko chwilowo na jeden odcinek, żeby nas pozostawić właśnie w tej takiej niepewności przed finałem przygotowanym przez Ricka Famuyiwę.
Nie, ale już tak na serio, bo tak, dreams to mogą być sny albo marzenia. Mm-hmm. Madness to może być szaleństwo albo gniew też. Mm-hmm.
Nie wiem.
Ktoś tu śnił? Nikt ktoś tu miał marzenia? Ktoś tu był zły? Ktoś tu oszalał?
No myślę, że tutaj chodzi o ten wielki, wielki plan Ithrauna i jego to marzenie o powrocie do naszej galaktyki, do pierwszej galaktyki, żeby ją zniszczyć, albo żeby ją zawładnąć, albo żeby coś tam. No i też może te marzenia Bejlana. Tylko, że tutaj nie zostało to pociągnięte, nie? O tej wielkości, o której on marzy.
A chyba, że to, no nie wiem, może, że on w tym odcinku popada w to szaleństwo, bo już...
No ale właśnie nie popadł, no, powiedział tylko zdania, które mu ktoś napisał i tyle.
Nie popadł.
Nawet nie miał co zagrać tam za bardzo. A w ogóle, to już tak, skoro jesteśmy tydzień przed finałem, tak jeszcze ostatnie dwie minutki na spekulacje. Bejlan chyba w ogóle przetrwa ten sezon, co?
W ogóle w tym odcinku był taki moment, że gdyby chcieli się go pozbyć, mogli łatwymi cięciami go zabić po prostu, bo jak Huyang ratuje Asokę strzelając w Bejlana i Asoka korzysta z tego, żeby po prostu magicznie mu zniknąć, w sensie ukradnie mu tego Howlera, nie? I tam galopuje do reszty. No to jakby to, wiesz, jakby bardzo chcieli go zabić, no to przemontować, że on wtedy zginął. Oczywiście byłoby to zupełnie antyklam, jak to się mówi,
No tak, no. Anticlimactic. Nie ma po polsku odpowiednika.
Nie ma po polsku odpowiednika. To tak jak nie, ludzie sobie spekulowali, że a to jak Leia zginę, została wystrzelona w kosmos.
No tak, że to był świetny moment na to, żeby zabić Leię.
Prawda? Tak. Wydaje się, że...
Co w ogóle chyba było błędem, nie? Nie zrobienie tego wtedy, ale to już pomijam.
Tak, już nie będę wracał do tej rozmowy sprzed prawie dekady. Mhm. Wydaje mi się, że twoje pytanie było o to, czy on przeżyje.
Tak.
Mi się wydaje, że jest cały czas szansa, że cokolwiek on szuka, to tego pochłonie, pożre.
Jędrek, powiesz co, bo to jest tak, że jeżeli przygotowujesz finał, to w przedostatnim odcinku robisz coś takiego, że my mamy... Wiesz?
Ten odcinek w ogóle się skończył tak, że nie mamy, nawet nie chodzi o to, że nie mamy pojęcia, co będzie się działo, tylko
w ogóle takie wzruszenie ramion. Następny odcinek. Wzruszenie o to ramion, chodzi. No. Oni, jeżeli ma się coś tam pojawić, coś wielkiego, czego wyszczekuje Bejlan, to był ten moment, żeby był zwiastun tego czegoś. Tak,
oczywiście.
Słyszymy ryk, cień.
Że on odjeżdża. Mhm.
On to widzi. Nie wiem, cokolwiek. Nie dzieje się to.
Thrawn nadal jest w tej galaktyce. Nawet nie kończy się tym, że Thrawn robi ten skok i oni mają, uciek nam, a my jesteśmy teraz...
Nawet nie załadował w tych wszystkich rzeczy do tego swojego...
Jeszcze loading screen cały czas. No. Tak ucięli ten po prostu... Mam nadzieję, że nie dlatego, że ucięli, że drugi odcinek będzie taki sam i po prostu... No nie
ale
wierzę,
dzisiaj po raz pierwszy na serio pomyślałem, że oni go chyba nie zabiją w tym sezonie. I chyba to będzie teraz po prostu też w ogóle taki problem castingowy. W sensie, no to nie jest oczywiście problem castingowy, ale...
Wiesz, to jest taka postać, w sensie, nie wiem, bo w sumie o tym nie rozmawialiśmy. Dla mnie to jest taka postać, wspaniały aktor, ale jest to postać, która się pojawia w jednym sezonie i spokojnie może inny aktor go zagrać.
Tak. No, myślę, że będzie musiało dojść do recastingu, jeżeli będzie żył. No ale to o tym jeszcze będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu, kiedy się dowiemy, czy Bejlan dotrwa, czy nie. Jeżeli macie swoje teorie, to oczywiście też zachęcamy do tego, żebyście to pisali, bo lubimy czytać wasze komentarze i wasze spekulacje na tematy różne związane z Asoką i w ogóle Gwiezdnymi Wojnami. I skoro jesteśmy tydzień przed finałem, no to myślę, że możemy sobie pozwolić wszyscy trochę na takie już...
Na tą przyjemność.
Na tę przyjemność, żeby sprawdzić, jak tam nasze przypuszczenia i no mówię, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda. Piszcie też, czy podobał wam się ten odcinek. Jak dla nas to chyba najbardziej kontrowersyjny odcinek Asoki.
No, osoby, które śledzą nasze podcasty regularnie, wiedzą, że zazwyczaj jesteśmy bardzo radośni i szczęśliwi, mogąc zachwycać się i Gwiezdnymi Wojnami, i też naszą przyjemnością ponad z oglądania tego, ale raz na jakiś czas trafia się odcinek, gdzie nie dajemy rady tego sobie wykrzesać i to był ten odcinek.
Co jest ciekawe, na przykład z Obi-Wanem dotrwaliśmy jednak do końca sezonu, nie? Gdzie dopiero nam się ulało i tak mogliśmy sobie już szczerze pogadać o tym, jaki ten serial był. A tutaj było jednak tak, że chyba ten poziom całości Asoki był dla nas na tyle zadowalający, że jakoś tak po prostu szliśmy w to w ciemno. Ja nadal twierdzę, że wiesz, to nie jest tak, że ten serial upadł na moich oczach.
Wiesz, to jest po prostu
jeden nieudany odcinek. No,
po prostu jak wcześniej byli lepsi reżyserzy i lepsze reżyserki, mm-hmm. i to bardzo pomagało, nawet jak były mankamenty właśnie dialogów, scenariusza, jak jest fajna reżyseria, są fajni aktorzy, dużo to może uratować. W tym odcinku za dużo rzeczy nie zagrało, plus no, dla mnie to po prostu było za szybkie, takie po prostu... Część seriali Marvelowskich na Disneyu ma ten sam problem, taki wiesz, w kompozycji, że na koniec nagle wszystko tak na łeb, na szyję zaczyna pędzić. Mm-hmm. I to był taki odcinek, że po prostu za szybko, za dużo wątków, za dużo postaci, wszyscy się gdzieś przesuwali, ale kiedy w takim tempie to robisz i masz czas, żeby każdy tylko dwa zdania do siebie powiedział, to ten brak finezji tego strasznie rzuca się w oczy. Nie?
No tak. Tak. To jest wtedy duży problem. Jakoś tak osłabła mi chyba trochę ekscytacja przed finałem, ale nie chcę, żeby tak było. Chcę być jednak podekscytowany tym finałem, ale teraz się też boję, że ten finał nie rozwiąże wątków. Wiesz, o co chodzi, że to będzie taki serial, który po prostu płynnie przejdzie do drugiego sezonu i oni tak, wiesz, pozostawiają to wszystko pourywane, nie pozamykają tutaj nic, że nie będzie takiego satysfakcjonującego finału, o czym już też wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków. No tak, tylko że jakby tego się spodziewam, tylko że nie będzie jednak jakiegoś takiego domknięcia pierwszego sezonu i zostawienia nas z cliffhangerem, nie? Znaczy, bo można zrobić i to tak naprawdę w serialu. A tutaj już widzę, jak to,
znaczy, nie,
jak
no, wiesz,
to się potoczy.
Wiesz, to troszeczkę zostało oczyszczone pole pod to, żeby nam dać jakieś zakończenie. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tak. Nasi główni bohaterowie wszyscy już są razem, w sensie Ahsoka znalazła Sabine, która znalazła Ezrę. Mamy trójkę tych Jedi ze sobą. Thrawn wydostanie się z tej galaktyki. Chyba Shin Hati po prostu z nim odleci.
Z nim. Shin Hati, która się rozstała z Bailenem.
Tak, no i jakby tak wzięła nogi zapas w kierunku, jak rozumiem, jego szturmowców, więc po prostu on pewnie weźmie ją na pokład, bo po prostu no, też dobrze mieć kogoś takiego jak się z Thrawnem. Nie? Same wiedźmy nie starczą. I oni sobie po prostu polecą i pewnie będą mieli jakąś bitwę z Nową Republiką, którą mam nadzieję nam pokażą, a nie, że tylko...
O, ja myślę, że to będzie już, że to już jest następny sezon.
A nasi bohaterowie zostaną i może ten odcinek jednak ich zmierzy z Bailanem i z czymkolwiek szuka Bailan i tu dostaniemy jakąś odpowiedź.
A, okej. Bo Bailan ewidentnie... po prostu na planecie we czwórkę.
Tak, jest Robinsonem Crusoe i chce zostać tutaj, więc...
Oni we czwórkę tu zostaną i będą chcieli i będą tutaj walczyli w tej galaktyce, tak jak już przewidziałeś parę odcinków temu, w tej galaktyce z tym czymś, co jest większe, a Shin Hati będzie tam. To znaczy, że drugi sezon Ahsoki będzie bez Ahsoki w naszej galaktyce. Z Thrawnem. Nie, oczywiście nie, ale dobra, to zobaczymy. No myślę po prostu martwię się tym, że już wiem, że ten serial zostawi nas z takim niedosytem, a ja tego nie znoszę tego niedosytu, który zostawiają seriale.
Szczególnie, że nie wiadomo, kiedy się spodziewać kontynuacji, bo The Mandalorian nie powstaje. Nie jest skręcony w sensie.
Słuchaj, dobra wiadomość
nie
jest
wiemy,
taka...
Nie wiemy, czy będzie drugi sezon Ahsoki, czy to trzeba będzie czekać aż na film.
Dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie strajk scenarzystów dobiegł końca. Jeszcze będzie jakieś głosowanie na początku października, które tak definitywnie go zakończy, ale na razie został odwieszony, w sensie zawieszony strajk. Zniknęły pikiety, oni już pochowali transparenty i tak dalej i wracają do pracy. Więc to jest dla nas tak naprawdę bardzo dobra wiadomość, bo po tych, wiesz, od kiedy? Od maja siedzieliśmy bez możliwości napisania chociażby jednego słowa, co jak widać, co jest problemem nawet przy serialach, które są już kręcone, ponieważ w tym amerykańskim systemie scenarzyści na planie się przydają i oni mogą robić poprawki i tak dalej. Więc to jest dla nas wszystkich super wiadomość. Czekamy na odwieszenie strajku aktorów, no i wtedy będą mogli się zabrać za następne rzeczy. No chyba będzie drugi sezon Ahsoki, ale nie wiem, Jędrzej, będziemy o tym rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo może będzie tak, że te wszystkie wątki się totalnie skończą, Thrawn zginie, Ahsoka pokona Bailana, wszyscy wrócą do galaktyki i będą szczęśliwi. I będą Ewoki na końcu miały wielką imprezę. Więc w ogóle...
Naughty.
Naughty właśnie tutaj. W innej galaktyce to będą Naughty. Więc może się tak to wszystko skończy. No. Zobaczymy, jak będą, wiesz, obalane te pomniki Thrawna i tak dalej. Więc o to bym się bardzo nie martwił. Słyszymy się w takim razie już za tydzień. I tak jak mówię, jeszcze raz namawiam was do tego, żebyście komentowali i szerowali ten odcinek i szerowały, bo to nam wszystko bardzo pomaga. A my mamy co? Mamy jeszcze małe ogłoszenie. Jędrek, podobno będziecie można zobaczyć na żywo i można będziecie dotknąć i tak dalej. I sprawdzić, czy jesteś prawdziwy, czy nie jesteś głosem wygenerowanym przez AI. Gdzie to będzie i kiedy?
Tak. Dostałem zaproszenie, żeby wystąpić w panelu o Gwiezdnych Wojnach na Poznań Game Arena, na targach gier komputerowych w Poznaniu.
Kiedy?
W sobotę.
Okej, tyle nam wystarczy.
Koniec. W każdą sobotę.
W każdą sobotę w Poznaniu się odbywają Game Arena.
Nie, w sobotę 7 października o 11:30 będę występował w panelu właśnie na scenie Geek. Będę występował na scenie między innymi z Piotrem Wasiakiem.
Z Osolineum.
Tak. I z Miguelem Ogrodowiczem.
Ziemniakiem.
Tak, komisarzem, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, jak rozmawiają. Będziemy w sobotę o 11:30 przez właśnie 45 minut rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach, o nowej trylogii, o serialach o Gwiezdnych Wojnach za Disneya. Pana nazywa się Kosmiczne Problemy Gwiezdnych Wojen. No i nie mogę się tego doczekać. I jeśli planujecie się zjawić na tych targach gamingowych, no to wpadnijcie przed śpionem.
7 października, tak? I można sobie kupić bilet i wpaść i was posłuchać. Wspaniale. Ja może też wpadnę was posłuchać i pokazać się w koszulce Parsec Prototo. 45 minut, Jędrek, nie wiem, czy wam wystarczy na omówienie całych Gwiezdnych Wojen, ale no zobaczymy. Mam nadzieję. Trzymam kciuki za powodzenie tej operacji. No tak. Super. Brzmi to bardzo fajnie, więc wszystkich was zapraszamy. Jeszcze pewnie umieścimy informacje o tym na naszym Facebooku i Instagramie i w ogóle wszędzie, gdzie się da. A tymczasem co? We have spoken.
We have spoken.